Myślę, że dla bardzo wielu chrześcijan religia to taka bardzo trudna droga poszukiwania Boga. Że w religii właśnie o to chodzi, żeby postawić sobie pytanie, jak mogę znaleźć Boga, jak Go doświadczyć. I całym szeregiem różnych trudnych wyrzeczeń, umartwień, procesów, poszukiwania próbuję w końcu z Bogiem się spotkać. A i tak potem się to kończy, trochę jak w tej dzisiejszej Ewangelii, że tylko dla nielicznych, tych roztropnych jest to możliwe, a dla wielu, tych nierozsądnych, okazuje się, że drzwi potem są zamknięte i słyszą tylko "nie znam Cię". Bo chyba bardzo wielu z nas zostaje z takim doświadczeniem, że jakoś trudno nam powiedzieć, co to znaczy spotkać Boga w swoim życiu. Co to znaczy doświadczyć Go? Ja nie umiem policzyć tysięcy tych rozmów, w których ktoś mnie pytał, proszę księdza, jak ja mogę doświadczyć Boga? Co mogę zrobić, żeby On był jakoś bardziej obecny w moim życiu? Jak mogę Go znaleźć? Gdzie Go w ogóle szukać i jak zacząć ten proces? Że chyba dla bardzo wielu z nas naprawdę znalezienie Boga nie jest łatwą sprawą. I jakby ta Ewangelia wzmacniała jeszcze to przeświadczenie, że tylko nieliczni mogą wejść na ucztę oblubieńca. Ale jak popatrzymy na dzisiejszą liturgię słowa z perspektywy wpierw czytania z Księgi Mądrości, to może ta perspektywa nam się trochę odwróci. Bo Księga Mądrości mówi dzisiaj, że jeżeli ktoś szuka mądrości, w tym wypadku tą mądrością jest sam Bóg, to jest to możliwe, żeby ją znaleźć. A dlaczego? Bo uprzedza ona bowiem tych, co jej pragną. Wpierw daje się im poznać. Jakby Księga Mądrości mówiła, tak, szukaj Boga, ale możesz Go znaleźć tylko dlatego, że On jest krok przed tobą, że On wyprzedza ten proces szukania przez ciebie i sam wpierw daje ci się poznać. Zanim człowiek zaczął szukać Boga, to Bóg już szuka człowieka. Zanim w Biblii pojawi się jakiekolwiek wezwanie do tego, żeby szukać Bożego oblicza, to najpierw w Księdze Rodzaju jest Boże pytanie: Adamie, gdzie jesteś? W ten sposób Biblia chce nam powiedzieć, że jest opowieścią nie tyle o szukaniu Boga przez człowieka, co raczej o szukaniu przez Boga każdego z nas. Pokazując, że to Bóg zawsze wychodzi z inicjatywą, że to Bóg zawsze jest ten krok przede mną, że to Bóg zawsze jest pierwszy, że Jego łaska zawsze uprzedza wszelkie moje starania. No ale oczywiście pojawia się w nas taki zgrzyt, no bo to teoretycznie nawet dobrze brzmi, no ale dlaczego nasze doświadczenie jest właśnie zgoła inne? Dlaczego nie mamy takiego powszechnego doświadczenia, że Bóg nas znalazł, że właśnie to Bóg wyszedł ku nam naprzeciw i dzięki temu udało nam się Go doświadczyć? Dlatego tak wielu z nas ma takie przeświadczenie, że Bóg jest jakby daleko, jakby nieobecny, taki nieuchwytny, niedoświadczalny. Że dlaczego nasze życie modlitwy tak często przypomina raczej ciemność i pustkę, czy to przysłowiowe mówienie do ściany? Jeżeli Bóg wychodzi naprzeciwko nas, jeżeli Bóg jest wyprzedzającym nas pierwszym, to powinniśmy jakoś inaczej to odczuwać. Skąd ten rozdźwięk? Chyba, że to tylko tak jest, że ja mam taki problem i teraz sobie mówię sam do siebie, a to nie jest wasze doświadczenie. Ale jednak ośmielam się zaryzykować, że to jest dość powszechne nasze doświadczenie po bardzo wielu rozmowach, które także z wami przeprowadzam. I znów wpierw moglibyśmy udzielić takiej odpowiedzi trochę moralizatorskiej. Dlaczego tak jest, że jakoś to doświadczenie Boga wychodzącego naprzeciwko nam nie jest takim powszechnym, namacalnym? No możemy przeczytać tę Księgę Mądrości w takim właśnie kluczu moralizatorskim, że my coś zawalamy. Dlatego nie mamy tego doświadczenia. No bo na przykład Księga Mądrości mówi, że jakbyśmy wstawali wcześnie rano na modlitwę, no to byśmy wtedy mieli doświadczenie Boga. No a my wstajemy wcześnie rano na przykład do pracy albo na studia, albo akurat taka była trudna noc, że w studenckim wymiarze czasu wstajemy wcześnie rano o 13, no i akurat obiad już nas zostaje. No i jakbym wstał rano, no to Bóg byłby jakoś bliżej nas. Dobra wiadomość jest taka, że zaczyna się najpiękniejszy studencki miesiąc doświadczania Pana Boga, czyli grudzień, roraty, 6.15. Można być bliżej Boga. No ale jak ktoś ma problem z porankiem, no to dla pocieszenia Księga Mądrości mówi, jakbyś zawalał noce i zarywał te noce na modlitwę, to byś miał doświadczenie Pana Boga. No a my zarywamy noce dla Netflixa i kolejnego serialu, a niekoniecznie dla Boga. Więc może to po prostu jest nasza wina. Nie doświadczamy Boga, no bo się za mało staramy. Ale jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to zobaczcie, że znów tak naprawdę wrócimy do punktu wyjścia. Znaczy znów się okaże, że to jednak ode mnie wszystko zależy, czy ja Boga znajdę, czy nie znajdę. A nie wcale od Jego inicjatywy. To nie On znowu będzie pierwszy. Pierwsze będzie to moje postaranie się. Więc może ten rozdźwięk jest jeszcze gdzie indziej. Może ten rozdźwięk tak naprawdę jest w uświadomieniu sobie, w takim postawieniu pytania, o co tak naprawdę chodzi w życiu duchowym. I czego my tak naprawdę nie mamy, że odczuwamy właśnie gdzieś Boga jako daleko od nas, nieinteresującego się nami. Bo może wcale rzecz nie jest w tym, że Bóg jest daleko, tylko że ja w zły sposób próbuję zinterpretować tą Jego obecność. Bo może jest tak, że właśnie mi się wydaje, że Bóg jest blisko wtedy, kiedy dzieje się po mojemu. To znaczy, kiedy ja się modlę, dzieje się dokładnie tak, jak ja bym chciał, to znaczy Bóg niejako afirmuje moją wolę, no to wtedy mam takie doświadczenie, Bóg jest blisko, bo jest po mojemu. Jak jest inaczej, to mi się wydaje, Bóg jest bardzo daleko i nie słyszy moich modlitw. Może jest tak, że nam się wydaje, że Bóg jest bardzo blisko wtedy, kiedy Go doświadczamy. A doświadczenie zawsze nas wprowadza w jakąś sferę zmysłową albo emocjonalną. I może właśnie wtedy, kiedy mamy takie doświadczenie pocieszenia, jakiejś radości duchowej, emocjonalnie przeżywamy takie dotknięcie przez Boga, to wtedy mówimy, Bóg jest obecny. Kiedy tego nie ma, to wydaje się nam, że jest gdzieś bardzo daleko. A może właśnie rzecz w tym, żeby zobaczyć, że obecność Boga nie jest ani uwarunkowana naszym przeżyciem emocjonalnym, ani nie jest uwarunkowana pewnego rodzaju dobrobytem dziejącym się w moim życiu, tym bardziej nie jest uwarunkowana dzianiem się wszystkiego według mojego pomysłu. Dostęp do obecności Boga mamy tylko przez akt wiary. A akt wiary jest nie odczuciem, nie wyobrażeniem, ale uświadomieniem sobie tej obecności. Jak pierwszy raz ktoś mi o tym powiedział, dokładnie ojciec Max Navarra, benedyktyn, to było dla mnie tak niesamowicie uwalniające, że na modlitwie naprawdę nie chodzi o to, żeby wyobrazić sobie Boga, który tu jest obecny. Wcale nie chodzi o to, żeby odczuć Jego obecność, żeby jej doświadczyć w sposób przeżyciowy. Na modlitwie chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że On tu jest. To jest takie doświadczenie, jakie miał chociażby święty Tomasz, apostoł, w Wieczerniku. Wtedy, kiedy miał wkładać paluchy w te rany Pana Jezusa. Nie wiemy, czy to zrobił, czy tego nie zrobił. Ewangelia już nam nie podpowiada. Ale dla niego to doświadczenie spotkania z Jezusem było związane właśnie z tym, że sobie uświadomił, że Jezus był w Wieczerniku tydzień wcześniej. Wtedy, kiedy On deklarował swoją niewiarę, kiedy mówił, ja nie uwierzę, jeżeli Go nie zobaczę, jeżeli nie włożę moich rąk do Jego ran. I potem tydzień później Jezus przychodzi specjalnie do Tomasza i mówi mu te same słowa. Mówi mu, Tomaszu, włóż swoje palce, włóż swoją rękę. I Tomasz sobie myśli, skąd on zna te słowa? Skąd on wie, co ja wtedy powiedziałem? Przecież Piotr mu nie wysłał SMS-a z dokładną relacją. Tomasz sobie uświadomił, Jezus tam był. Tydzień wcześniej tam był, kiedy ja te słowa wypowiadałem. Nie widziałem Go, ale On tam był. I dlatego wyznał, Pan mój i Bóg mój. aktem wiary, uzmysławiając sobie tę obecność. Więc pierwsze, co dzisiaj naprawdę musimy zrobić, to wejść w taką modlitwę, która będzie po prostu uzmysławianiem sobie tej obecności. Zaczynasz modlitwę ranną czy wieczorną od właśnie takiego prostego zdania. Panie, ja naprawdę wierzę, że tu jesteś. Nie wiem, czy Cię doświadczę dzisiaj. Nie wiem, czy będzie poruszenie. Nie wiem, czy będę miał pociechę duchową, czy przeżyję radość spotkania z Tobą na tej modlitwie. Tego wszystkiego nie wiem. Ale wiem w głębi mojej wiary, że jesteś tu obecny. Bo nawet wtedy, kiedy ja sam nie potrafię się modlić, to obiecałeś, że przychodzisz z pomocą naszej słabości i modlisz się w nas. Ale jest jeszcze druga rzecz, która może być dla nas takim utrudnieniem w tym spotkaniu z Bogiem, w tym doświadczeniu, że On jest pierwszy. Amerykański biskup Robert Barron, komentując takie główne dzieło świętego Jana od Krzyża, Wejście na górę Karmel, mówi, że można by było trochę sparafrazować całe to dzieło i przenieść na taki współczesny obraz. Że Jan od Krzyża próbuje nam powiedzieć o tym, w jaki sposób Bóg chce zamieszkać w naszym sercu, w naszej duszy. I Robert Barron używa obrazu helikoptera, który lata nad nami i próbuje znaleźć miejsce, w którym mógłby wylądować. Ale kiedy podchodzi do lądowania, to za każdym razem okazuje się, że tam jest jakaś przeszkoda, że to lądowisko nie jest na tyle oczyszczone, żeby bezpiecznie można było wylądować. I wtedy Pan Bóg, zanim wyląduje, zanim zamieszka w naszej duszy, musi najpierw przeprowadzić proces oczyszczenia. A proces oczyszczenia zawsze jest bardzo bolesny. To zawsze boli, kiedy się wyrywa jakieś drzewa z korzeniami, które już dobrze się tam zapuściły w naszym sercu. I nie chodzi tu tylko o grzechy. Jan od Krzyża dość szybko zamyka temat grzechu. On mówi raczej potem o różnego rodzaju naszych przywiązaniach. Przywiązaniach do rzeczy materialnych, przywiązaniach do dobrej opinii na swój temat, przywiązania do właśnie pewnego rodzaju wyobrażeń na temat swojego życia, przywiązania do innych ludzi. I że dopiero wtedy, kiedy niejako trochę to lądowisko zostanie wykarczowane z tych wszystkich rodzajów przywiązań, Bóg będzie mógł wylądować w naszym sercu. No a kiedy to karczowanie następuje, kiedy Bóg ze swoją łaską przychodzi, żeby nas oczyszczać, to jest to bolesne. I wtedy my zaczynamy uciekać od Pana Boga. I jest taki przepiękny wiersz, pozwólcie, że tym wierszem skończę. Poety angielskiego z przełomu XIX i XX wieku, Francisa Thompsona, Niebiański Hart. Ten poeta opowiada o Panu Bogu, to może być trochę ciekawe, jako właśnie o tym psie, harcie, który biegnie, a my próbujemy przed nim uciekać. Posłuchajcie tego wiersza. Nieubłaganie, lecz cierpliwie. Niespiesznie, lecz nieustępliwie. Majestatyczny dopadł mnie tu pod łap jego. I jak cios ponad łapami zabrzmiał głos. Nie skryje ciebie nikt, w kim nie ma mnie. Pierzchałem przed Nim wciąż i wciąż, przez nocy, dni i lat arkady, przez mojej ciemnej myśli gąszcz, przez jasne śmiechu wodospadu, przez potoczystych łez strumienie i przez nadziei cudne drogi, i przez przepaśnie mrocznej trwogi, i przez potworny lęk zagłady, a za mną Jego łap dgnienie. Nieubłaganie, lecz cierpliwie, niespiesznie, lecz nieustępliwie, majestatyczny dopadł mnie, bardziej od łap naglący głos i grzmiąc nade mną zadał cios. Wszystko odrzuca, kto odrzuca mnie. W ten sposób poeta mówi, że możesz uciekać i uciekać, ale Bóg będzie za tobą biegł. Możesz próbować uciec swoje własne myśli, ale Bóg tam będzie. Możesz uciec z rzeczy stworzone, ale one cię odrzucą, jeżeli tam nie ma z tobą Pana Boga. Możesz próbować uciec na koniec świata, ale ciągle będziesz za sobą słyszał te Jego łapy, te Jego kroki, które biegną za tobą. A nawet więcej, one też bardzo szybko nas wyprzedzają. Krok przed nami. Bóg zawsze jest pierwszy. Więc nie tyle rzecz, żeby Go jakoś bardzo szukać, ale raczej zgoda na to, że On pierwszy wyrusza, żeby znaleźć mnie. I zgoda na to, że On będzie karczował ten las mojego serca, żeby tam w końcu przygotować lądowisko, żeby mógł jak helikopter zlecieć do mojej duszy i tam zamieszkać. Bylebyśmy się zgodzili. Czasami na ten bolesny proces oczyszczenia, ale zakończony Jego zamieszkaniem w naszym sercu. Amen.